Podlaskie charaktery.
Podlaskie charaktery w Polskim Radiu Białystok, Paweł Wądołowski, a dzisiaj gościem naszego programu jest Adam Kalinowski. Dzień dobry.
Cześć Pawle, witam wszystkich słuchaczy.
Nawet nie wiem, jak cię przedstawić. Muzyk, ekonomista, radiowiec?
raczej muzyk, przede wszystkim muzyk, chociaż z zawodu ekonomista, a doświadczenie radiowe jakieś też było, aczkolwiek nieporównywalne do muzycznego, tak mi się wydaje.
To zacznijmy od tego radiowego. Słyszałem, że kiedyś wydawało ci się, że to jest bardzo prosta praca i twój pierwszy konspekt na pierwszą audycję był taki niezbyt rozbudowany. Miało się udać i...
Bardzo dobry research, Pawle. Jestem pełen podziwu, zdecydowanie. Jak przysiadłem do pierwszej audycji, którą miałem zrealizować.
Radio Mors.
Radia Mors, dokładnie, na Uniwersytecie Gdańskim. No to ta kartka A4 wypisanego tekstu, pomysłów, które chcę zrealizować, o których chcę powiedzieć między piosenkami, okazała się niewystarczająca. Bo jednak, zwłaszcza jak się nie ma rozmówcy w radiu, to trzeba mieć bardzo dobry konspekt i... No i wtedy sobie zdałem z tego sprawę, to fakt.
I co dalej było z tym programem?
Wiesz co, ja prowadziłem przez półtora roku te muzyczne rokowania, bo tak nazwałem ten program i tam puszczałem muzykę, opowiadałem o muzyce około rokowej. Na pewno się dużo dzięki temu programowi nauczyłem. Edycji dźwięku, właśnie tego, że trzeba przygotować się jak najlepiej, jeśli chce się poprowadzić audycję w radiu. Ale to było przede wszystkim raczej taka warsztatowa zajawka niż profesjonalnie prowadzony program dla słuchalności i tak dalej.
Jak trafiłeś do radia akademickiego?
Z własnej inicjatywy. Na drugim roku studiów po prostu potrzebowałem robić jak najwięcej i szukałem jakichś połączeń pomiędzy moją pasją, jaką była muzyka, a studiami ekonomicznymi. I te radio stało akurat na środku i po prostu poszedłem tam na rekrutację. I się okazało, że tam wspaniali ludzie studiowali, pracowali i tak właśnie zostałem 2 lata.
Jesteś łomżaninem. Którą szkołę średnią kończyłeś?
To za tymi 2 ścianami po prawej od studia Radia Białystok w Łomży, czyli katolickie gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Łomży.
Twoje ulubione przedmioty to były takie raczej humanistyczne, chyba WOS, angielski, historia, to skąd ekonomia?
Piękny research, jestem pełen podziwu, naprawdę rzadko kiedy
to wytnie,
się zdarza.
To wytniemy później. Tłumacz się, skąd ta ekonomia?
Ekonomia to jest bardzo szeroka dziedzina. Tam jest też historia, tam jest też socjologia, politologia i poza tym też język angielski jak najbardziej na moim wydziale. W ogóle na języki był położony duży nacisk, więc te aspekty mnie bardziej przekonały. Z matematyką się męczyłem, ale zdałem na 4 finalnie. Rachunkowość miałem poprawkę, ale zdałem finalnie.
Czyli nie dawać ci pita do rozliczenia?
Nie. Księgowego mam swojego, ale ja sam tego... Chociaż nie, ostatnio jakieś umowy o dzieło zgłaszałem na ZUS-PUE. Nie polecam.
Czyli twój księgowy ma w tobie takiego nadzorcę, czyli musi wiedzieć, że też możesz wiedzieć, o czym on mówi.
Trochę tak, w porównaniu do innych jest taka szansa, ale w dalszym ciągu całokształt dziedziny rachunkowej w naszym kraju jest dla mnie czarną magią.
No dobrze, ale skąd w ogóle pomysł, żeby humanista z liceum trafił na ekonomię?
No tak jak wspomniałem, ekonomia to nie jest stricte ścisły kierunek, on ma też dużo humanizmu.
No tak, ale wydaje mi się, że chyba nie to też decydowało, nie? Miałeś jakiś pomysł na siebie ekonomiczny?
Bo ja tak też się nie uznaję za w pełni humanistę. Ja jestem tak trochę pomiędzy. Jednak dużo we mnie pragmatyka i osoby, która dosyć mocno stąpa po ziemi, przez co taki zupełny wizerunek artysty, humanisty trochę do mnie nie przylega. Takie mam wrażenie. Stąd ta ekonomia. Poza tym ja wiedziałem, że chcę robić muzykę, a jednocześnie nie miałem żadnego wykształcenia muzycznego i jednocześnie chciałem mieć jakiś zawód, który będzie chociaż niósł za sobą odrobiny. Tak, taki prawdziwy, taki, żeby pójść do normalnej pracy ewentualnie.
A poszedłeś kiedyś do tej normalnej pracy?
Nie udało mi się jeszcze i nie planuję póki co.
Czyli takie hipisowskie muzyczne życie cały czas?
Nie do końca hipisowskie, bo jak wspomniałem, działalność gospodarczą prowadzę i sporo tego pragmatyzmu w tej mojej muzyce istnieje, ale no, muzyka jest dla mnie najważniejsza. Wydaje mi się, że jakoś jestem w stanie się z tego utrzymać, a przede wszystkim jestem w stanie realizować swoją pasję, jaką jest śpiewanie i mam wrażenie nawet, że ludziom też się to podoba.
Pamiętasz, kiedy pierwszy raz stanąłeś na scenie, nawet takiej szkolnej, nie wiem, z gitarą, czy zaśpiewać coś na akademii i poczułeś, fajnie.
z gitarą to jeszcze nie było, bo gitara przyszła w trakcie, ale właśnie jak ja poszedłem do gimnazjum, tam był zespół muzyczny i ja stwierdziłem, że kurczę, jest nabór do zespołu muzycznego. Ja zawsze lubiłem śpiewać, więc poszedłem na casting, dostałem się i pamiętam te pierwsze apele, na których w 2006, nie, 2007 roku bodajże, pierwsze apele, na których śpiewałem jakieś kolędy właśnie, muzykę też ogólnie kościelną, ale z czasem pamiętam pierwszy mój taki występ na, w Łomży na festynie rodzinnym, gdzieś koło parafii Świętego Krzyża bodajże. Śpiewałem wtedy Everything Michaela Bublé z zespołem na żywo, pełna aranżacja. Mam nagranie do dzisiaj. Wspominam to z rozrzewnieniem, a jednocześnie mam dużą satysfakcję, że udało przejść mi się tę drogę i rozwinąć się naprawdę dużo, jak patrzę z perspektywy lat.
Grasz teraz dużo koncertów?
Tak, w 2025 roku. Bardzo dużo, już mam mocno napięty grafik w różnych konstelacjach i między innymi w Białymstoku.
Ale grasz sam, grasz ze swoim zespołem, czy grasz z różnymi muzykami?
Przede wszystkim gram ze swoim zespołem. Mam muzyków, którzy bazują w Warszawie, są związani z Teatrem Roma i swój autorski materiał albo około takie coverowe klimaty przede wszystkim gram z nimi, ale też gram bardzo dużo gościnnych koncertów, jak na przykład gościnne koncerty z Filharmonią Łomżyńską, gdzie występowałem jako solista, ale też zdarzają mi się solo akty, gdzie na przykład w tym roku będę grał dwa koncerty w Irlandii, jeden w Wielkiej Brytanii, gdzie jadę z gitarą i po prostu będę grał pod swoim nazwiskiem, pod swoją egidą.
A co z zespołem Black Jeans? Działa jeszcze?
Zespół Black Jeans zawiesił swoją działalność zaraz po moim występie w The Voice of Poland, bo on się przekształcił w, powiedzmy, w moją solową płytę trochę. Z ówczesnym inicjatorem Black Jeans wydaliśmy moją, być może ostatnią płytę, bo tak nosi nazwę album. I wówczas też muzycy z Black Jeans nagrali niektóre partie na tę płytę, ale na ten moment zespół jest zawieszony.
Grasz jeszcze na ulicy?
Nie. Aż się zakrztusiłem chyba z rozrzewnienia również, bo streeta zawsze dobrze wspominałem, ale nie, już jakieś 4-5 lat nie gram na ulicy.
A nie korcicie, żeby tak czasami...
Korci, bardzo mnie korci. Ja strasznie lubiłem grać na streecie, bo to taka czysta forma występowania, czysta forma śpiewania i człowiek śpiewa i albo się to komuś podoba, albo nie. To jest
i zero widzisz od razu.
I widzę od razu, tak. Albo mi ktoś wpłaci, albo mi ktoś przyjdzie i powie...
Nawet po tym, czy brzęczy, czy szeleści, tak?
Nawet po wszystkim. Wszystko słychać po prostu, co tam się dzieje po reakcjach ludzi, ale wydaje mi się, że jednak street jest pewnym etapem, basking i gra na ulicy, z którego lepiej wyjść, bo można w nim zostać na całe życie.
Ale czasami nie chciałbyś tak, nawet w tym Gdańsku, gdzieś tam pod bramą, gdzie muzycy często się zatrzymują.
Mi się czasami nawet zdarzy, jak widzę znajomego muzykę i podchodzę do niego i mówię, chodź zaśpiewamy coś razem. I tak mi się zdarza, to cofam, że tylko 5 lat temu, ale traktuję to raczej jako...
Ale pytałem o granie, nie o śpiewanie, także jest...
A nie, to nie, to granie nie, to... ja przede wszystkim
ale jest szansa, się... Ale jest szansa, że kiedyś, kiedy będziemy gdzieś tam po Gdańsku chodzili, usłyszymy cię na ulicy.
Prędzej chyba w Sopocie mam więcej znajomych, którzy grają, do których czasami podejdę i coś z nimi zaśpiewam. Ale szansa zawsze jest, aczkolwiek większa szansa, że się na mój koncert w Gdańsku załapiecie, na przykład w parlamencie 15 marca w Gdańsku, gdzie będę grał z zespołem.
Ale na ulicy można cię też było usłyszeć w pandemii, taka scena balkonowa trochę jak z Roma i Julii. Grałeś z okna.
Tak, to było faktycznie na ulicy, na chodniku nawet można było mnie usłyszeć. Ostatnio oglądałem też taki dobry film polski, film balkonowy on się bodajże nazywał, więc to mi trochę przywiodło na myśl ten mój koncert, który tak w pandemii zagrałem nawet chyba 3 takie koncerty, stawiając wzmacniacz na swoim blacie kuchennym, otwierając okno na oścież i sobie zagrałem 40-minutowy koncercik.
A co na to sąsiedzi?
Pamiętają do dziś.
Ale dobrze czy źle?
Właśnie, chyba nawet dobrze, mam takie wrażenie, bo zaczepiają z uśmiechem, a nie mijają.
Odwróceni plecami, tak?
Tak, właśnie raczej zaczepiają i przypominają o tym koncercie niż...
A skąd miałeś w ogóle pomysł na to, żeby zagrać koncert z okna?
Pomysł oczywiście podpatrzony z zachodu, ale nie tylko z zachodu, bo już przede mną kilku polskich muzyków też zrobiło to w swoich mieszkaniach, ale mam wrażenie, że ten mój pomysł faktycznie został trochę bardziej zauważony, ale pamiętam, że pierwsze takie koncerty we Włoszech były grane, jeśli był lockdown, jak ludzie nie mogli wyjść ze swoich mieszkań, no to właśnie muzycy włoscy zainicjowali takie wydarzenia.
Cały czas podkreślasz to, że nie masz normalnej pracy, zajmujesz się muzyką, żyjesz z muzyki, ale to też taki tryb życia, który jest dość wymagający, bo pamiętam, opowiadałeś w którymś z wywiadów, że kiedy nagrywałeś płytę w Warszawie, mieszkasz w Trójmieście, to praktycznie żyłeś w pociągach.
Tak, i nadal trochę tak jest. Właśnie to jest takie powiedzenie, nie wiem, czy dobrze je przytoczę, ale że zawód muzyka to jest przede wszystkim właśnie transport, który się kończy koncertem ewentualnie, ale te 90-80% czasu muzycy spędzają faktycznie w drodze. Ja to bardzo lubię, bo ja lubię podróżować, lubię i pracować w trasie, czy to w pociągu, no w samochodzie niekoniecznie, ale słuchając muzyki też w samochodzie jest to element mojej pracy, bo na przykład mogę osłuchać się z materiałem i też to traktuję jako plus. Pociągi jeżdżą coraz lepiej, coraz szybciej po naszym kraju, więc to też plus.
Szkoda, że nie do Łomży.
Szkoda, że nie do Łomży, chyba, że to Warowe raz w tygodniu, ale to się może kiedyś zmieni.
Miejmy nadzieję, ale zdarza ci się gdzieś w okolicy Łomży dojeżdżać pociągiem i później dojeżdżać do Łomży autobusem?
Nie. Jak już to przez lata jeździłem autobusem z Gdańska do Łomży, ale 7-godzinna trasa 300-kilometrowa to już chyba nie w tych czasach, więc samochodem jeżdżę.
Dużo wszystkim. Masz punktów karnych?
Zero, na ten moment mam zero. Miałem kilka nabitych przez chwilę, ale ja zupełnie nie mam punktów karnych.
Jest. Bo wiesz, muzycy kojarzą się z takim beztroskim stylem jazdy. To o wielu muzykach słyszeliśmy, że byli znani wśród wszystkich policjantów Wydziałów Ruchu Drogowego w całej Polsce.
Tak. I nie jeden jeszcze pod wpływem jechał. Wydaje mi się, że ja swój rock and roll przejawiam w dzisiejszych czasach właśnie takim konserwatyzmem. Czyli buntuję się przeciwko buntowi. To jest trochę chyba ten case u mnie.
Taki bunt do kwadratu trochę.
Może tak. No bo przeciwko czemu się w dzisiejszych czasach buntować, jak już wszyscy się przeciwko wszystkiemu zbuntowali? To ja się buntuję przeciwko wszystkiemu i trochę mniej w telefonie próbuję siedzieć.
Byłeś buntownikiem w liceum?
Tak, wtedy bardziej niż teraz, mam wrażenie. Chociaż wciąż kończyłem te liceum katolickie, więc to byłem takim grzecznym buntownikiem. Żadnych rabanów nie robiłem, ale bardziej niż teraz, mam wrażenie. Chociaż ciężko stwierdzić.
Masz jakichś nauczycieli, których pamiętasz do tej pory, którzy zmienili twoje życie, wpłynęli na ciebie?
Na pewno pan Michał Sawicki, który mnie muzyki uczył i prowadził zespół, którego członkiem byłem. Ostatnio zresztą grałem w Łomży z panem Michałem po chyba właśnie prawie że dekadzie na jednej scenie wspólne utwory i on mnie tą zajawką do muzyki zaraził, mam wrażenie, bo on ją opakowywał w bardzo taki masz, zobacz, weź co twoje, to sobie weź, a nie, że konkretne ramy i musisz tak, tak i tak. I to było bardzo takie otwierające, ale też na pewno panią Izabelę Grzech bardzo dobrze wspominam od angielskiego. Mimo, że miałem poprawkę, pamiętam, z angielskiego, to raczej ona wynikała totalnie z mojej olewactwa niż z braku wiedzy, mam wrażenie, ale w ogóle bardzo dobrze wspominam szkołę w Łomży, dlatego wracam tutaj z sentymentem.
A skąd pomysł, żeby wyjechać do Gdańska?
Jak się mieszka w Łomży, albo mieszkało 10-15 lat temu i chciało się, powiedzmy, pociągnąć dalej w jakiś sposób w artystyczną stronę swoją drogę, no to miało się do wybory kilka aglomeracji. Warszawa, Białystok, Olsztyn, Lublin, Gdańsk. To jest takie najbliższe skupisko. Warszawa nigdy mnie nie porywała i do dzisiaj tam przyjeżdżam jako trochę do pracy. Doceniam wiele aspektów Warszawy, ale raczej nie jest to moje miejsce na ziemi. Olsztyn niestety kojarzył mi się trochę bardziej z taką mocno studencką właśnie ostoją, gdzie niekoniecznie jest później opcja pracy. Lublin trochę za daleko, Białystok jakoś nie znałem Białegostoku i dopiero w 2025 roku zgram tam pierwsze koncerty, to też o czymś świadczy, ale bardzo się cieszę, że w końcu tam dotrę. A do Gdańska często przyjeżdżałem, czy to na kolonie, czy do rodziny i zawsze mi się mega dobrze kojarzyło całe Trójmiasto, poza tym morze, poza tym architektura i totalnie się na tym nie zawiodłem, uwielbiam tamto miejsce, ciężko mi sobie wyobrazić, żebym żył gdziekolwiek indziej.
Czyli stałeś się obywatelem Trójmiasta teraz?
Tak, to ja tak się właśnie uważam, ja bym mógł wycieczki oprowadzać po Trójmieście, jestem zajarany. Zresztą ciebie też zapraszam, jak będziesz kiedyś w Gdańsku, bo mówię, że bywasz, to ja jestem osobą, która może powiedzieć to tu dobry widok, tu dobra knajpa, tu coś. To
Państwo pamiętacie, że mam już gratisowego przewodnika po Gdańsku.
Proszę bardzo, zapisz.
Zapiszę sobie, tak, oczywiście. Brałeś też udział w wielu talent show. To była przepustka do kariery?
To był taki boost, powiedziałbym, taki dopalacz troszkę do kariery, ale przepustka to ciężko stwierdzić, bo kariera muzyczna to jest szerokie pojęcie i trochę indywidualnie można je interpretować, ale na pewno każdy z talent show, w których brałem udział, czyli w 2012 roku Bitwa na głosy, w 2017 Idol, w 2020 The Voice of Poland. W międzyczasie było jeszcze dużo różnych innych castingów, na których nie udało mi się przejść. To jednak te programy, w których zająłem te piąte, drugie miejsca, dały mi bardzo dużo świetnych znajomości, które mam do dzisiaj. Ogromne doświadczenie, czy to sceniczne, czy to telewizyjne, czy to muzyczne, czy to wokalne, czy to artystyczne. I też większą rozpoznawalność, bo ludzie usłyszeli, jak śpiewam, zobaczyli mnie na scenie i zostali ze mną do dzisiaj i słuchają moje autorskie muzyki, przychodzą na koncerty, więc to są przede wszystkim same plusy. Ciężko mi znaleźć jakieś minusy.
A czy jesteś już tak rozpoznawalny, że na przykład idziesz sobie po ulicy, ktoś do ciebie podchodzi, bierze autograf, albo tak pokazuje cię, tak, o, patrz to, to.
Pamiętam, że jak właśnie byłem w Idolu i miałem dredy do pasa, to się zdarzało bardzo nagminnie. Teraz z racji, że mój wizerunek trochę się ustabilizował, to mam wrażenie, że odrobinę też mniej, ale zdarzają się takie sytuacje. Bardzo dobrze je wspominam, bo po prostu cieszę się, jeśli ktoś mnie kojarzy z moją muzyką i mam okazję na żywo porozmawiać. Ale nie jest to przytłaczające, bo też nie uważam się za jakiegoś mainstreamowego artystę z pierwszej ligi tabloidów. Ja po prostu robię swoje.
No właśnie, jakoś nie możemy przeczytać o tobie w różnych portalach plotkarskich. Co by z ciebie rock'n'rollowiec, muszę ci powiedzieć.
Dokładnie, widzisz, to ja po prostu jestem indywidualistą i robię to po swojemu. Jestem całkiem szczęśliwy w swoim życiu i robię to, co kocham. A to, że to się trochę nie kategoryzuje, nie leci w każdym z radiów, ani też nie gram na Woodstocku z drugiej strony, bo taki jestem rock'n'rollowiec, a na festiwalach również mnie nie widać, to jakby ja się z tym trochę nie chcę kłócić, ale też dążę do tego, żeby maksymalizować te swoje działania tylko łyżeczką, a nie chochlą.
Czyli w pracy jesteś rock'n'rollowcem, a po godzinach statecznym mężem, takim w domowym zaciszu.
Tak właśnie jest w tę stronę. Ostatnio sobie odkurzacz na święta kupiłem. Wracam, wiesz, jak w Queenie, I want to break free, tylko że w sumie ja nie chcę.
Kto by pomyślał, rock'n'rollowiec kupuje sobie odkurzacz na święta, jest to super prezent.
To już się nazywa 30 lat w górę.
No, chciałbym powiedzieć PESEL, ale w twoim wieku to jeszcze nie mamy o czym mówić.
Ale już po 30, więc tak, już plecy powoli zaczynają mnie boleć, ale jeszcze spokojnie.
Jak twoja żona reaguje na to, kiedy na przykład fanki do ciebie podchodzą?
Moja żona już jest ze mną długo, więc zna to zupełnie od podszewki i mamy bardzo dobrą relację, więc raczej, jakby to określić?
Ale dobierasz słowa. To...
Tak, właśnie szukam idealnego. Po prostu nie przejmuję się zbyt emocjonalnie tym faktem, o tak bym to określił.
Rozumiem. A jak podchodzi twoja rodzina do twoich sukcesów? Bo często rodzice mają tak, że zbierają wszystkie wycinki, nagrywają kiedyś na kasety się mówiło, teraz nagrywają na rekorderach występy.
Zbierają pewne takie właśnie wycinki, zwłaszcza jeśli coś się tutaj dzieje w ich okolicy ze mną związanego i właśnie widzą coś w gazecie, to zostawią zawsze dla mnie tę gazetę, ale też tak ze spokojem do tego podchodzą. Cieszą się, że się realizuje, wspierają mnie jak mogą, ale też wydaje mi się, że nie są aż tak pochłonięci samą muzyką, żeby robić z tego główny temat swojego życia.
Jakie jest twoje muzyczne marzenie?
Robić muzykę, z której będę dumny, usatysfakcjonowany i którą będą chcieli słuchać ludzie. Do końca życia.
Jakiś koncert, który chciałbyś zagrać, miejsce, gdzie chciałbyś zagrać.
Ostatnio kilka razy śniło mi się, że udało mi się zaśpiewać z moim idolem wokalnym, czyli Milesem Kennedym. To jest taki wokalista, który ze Slashem śpiewał w zespole Alter Bridge. I miałem kilka razy ten sen, że gdzieś tam się spotkałem z nim, już miałem z nim śpiewać. Więc wydaje mi się, że podświadomość mi to podpowiada, że to jest chyba to marzenie, żeby z nim coś zaśpiewać, ale zupełnie nie jest to must have w moim życiu.
A miejsce, w którym chciałbyś zagrać?
To nie jest tak, że ja mam takie ambicje, że jak nie zagram koncertu na 20 tysięcy ludzi, nie wypełnię stadionu swoimi fanami, to ja będę nieszczęśliwy. Ja po prostu cieszę się każdym koncertem, cieszę się każdą publiką, czy to jest 50 osób, czy to jest 2000, czy to jest kameralny recital soloaktowy, czy duży koncert klubowy, albo jakiś plener, gdzie się zbiera 5000 ludzi, bo i takie grałem, to naprawdę bardzo dużo zależy od energii ludzi, którzy w danym momencie przyszli, od tego, jak oni odbierają ten koncert, jak ja im go gram i ta wymiana energii stanowi o jakości tego koncertu. Więc nie miejsce, nie liczba, a właśnie konkretna relacja pomiędzy artystą a publicznością. Więc.
A zdarzył ci się taki koncert, na który zostałeś wynajęty, masz zagrać, tutaj mało osób pod sceną, wszyscy stoją i czekają, kto to wyszedł na scenę i cokolwiek byś nie zrobił, to oni nic nie robią.
Aż z takimi chyba zatwardziałymi krytykami się jeszcze nie spotkałem, bo jednak udaje mi się...
Nawet nie chodzi mi o krytyków, ale o taką przypadkową publiczność.
Aha. Przypadkową publiczność jest często. W 2024 roku grałem koncerty przed Dawidem Kwiatkowskim albo przed Irą. Przed Irą akurat już prędzej publiczność Iry mnie kojarzy, bo już zagrałem ileś koncertów z Irą, z Arturem Gadowskim czy z muzykami Iry, ale na przykład publiczność Dawida Kwiatkowskiego wydaje mi się, że nie do końca mnie kojarzyła i spora część miała taki właśnie dajcie Dawida, ale spora część udało mi się ją porwać i skakali i też się dobrze bawili, więc tak, miałem takie doświadczenie.
A taki największy koncert, który nagrałeś i który cię mega porwał?
Wydaje mi się, że właśnie to, co powiedziałem, support przed Irą, 2 lata temu, w Palladium w Warszawie, klub na 1200 osób, wypełniony fanami muzyki rockowej, takimi dobrymi fanami, bo już też znam tę społeczność i to było coś naprawdę fajnego. Ale też świetny koncert grałem też właśnie kilka lat temu we Włoszech, gdzie grałem dla ekipy narciarzy z południa Polski i pojechałem tam z nimi i grałem na pięknej takiej w zboczu góry alpejskiej z piękną panoramą gór po swojej prawicy i ze świetną publicznością z przodu, więc chyba te 2 koncerty były jednymi z lepszych.
A jakie to jest uczucie zagrać przed zespołem, który jest dla wielu osób taką ikoną, przy którym się dorastało, bo moje pokolenie dorastało, kiedy Ira była takim mega popularnym zespołem. Myślę, że dla ciebie to też był ważny zespół. I jakie to jest uczucie, kiedy nagle grasz ze swoimi idolami na jednej scenie, widzicie się na backstage'u, przyjaźnicie, znacie?
Jest to satysfakcjonujące, ale ja też z perspektywy artysty nigdy nie rozpatrywałem. No, o ile wcześniej wspomniałem na przykład, że moim idolem jest Miles Kennedy i tak dalej, z jego muzyką spędziłem naprawdę lata na słuchawkach i tak dalej, tak na rodzimym podwórku troszkę bardziej traktuję tych muzyków jako porównanie się do branży, mimo że to są też ikony, tak jak Artur Gadowski. To jakby nie rozpatrywałem ich postaci jako bogów, idoli, gwiazd na firmamencie, do których nie można dotrzeć, tylko raczej jako właśnie takich muzyków, z którymi, kurczę, kiedyś trzeba zagrać. I to się udało.
I teraz wydałeś nowy singiel. Co to za kawałek?
Utwór Podajcie mi wodę. To piosenka...
To już wiem, dlaczego wodę chciałeś.
A właśnie, dokładnie. Także państwa zdrowie tutaj, kranówczanka łomżyńska.
Ale zdrowa. To nie jest zdrowa. Tak, że specjalnie gościowi daliśmy jakąś złą wodę.
Nie, jak mieszkałem w Łomży, zawsze piłem kranówkę. I ona
polecamy serdecznie, mniej plastiku się generuje.
Tak, totalnie.
Ale wracając do pytania.
Więc Podajcie mi wodę. Dziękuję właśnie, że mi podałeś tę wodę przed wywiadem. To utwór, który współkomponowałem między innymi z muzykami z Iry, bo Sebastian Piekarek, gitarzysta Iry, pracował ze mną, produkował, wymyślał też gitary. Pracowaliśmy wspólnie nad linią. Jest to utwór, w którym trochę definiuję swoją ścieżkę rockową na nowo, bo nadaje jej jeszcze charakter country. Przez lata wykonywałem muzykę rockową i wiedziałem, że chcę grać tego rocka, chcę trochę pokrzyczeć, chcę, żeby tam była gitara w muzyce, którą tworzę. Tylko że muzyka rockowa to jest tak szerokie pojęcie, że jeszcze chciałem to bardziej skonkretyzować. Jak przewertowałem swoje wszystkie listy muzyczne, które słuchałem na przestrzeni lat, miałem wrażenie, że ten właśnie taki czynnik country, on tam gdzieś się przewijał. Później to skonfrontowałem, co to znaczy country w dzisiejszych czasach, jaka jest geneza muzyki country. Stwierdziłem, tak, to jest świetne, ja chcę to robić. Oczywiście no nie wszystko, nie dokładnie 1:1, ale jakąś nowoczesną odmianę muzyki country rockowej, to jest to, w czym ja się poczuję dobrze, w czym ja będę dobrze brzmiał i właśnie chciałem taki utwór zrobić, a tekstowo jest to utwór, który chciałbym, żeby dawał słuchaczom kopa, chciałbym, żeby ich motywował. Podkreślam to, że jak mi nie podadzą tej wody, to ja tego nie będę robił, ale z racji, że podają tę wodę przez 17 lat, jak tylko śpiewam, to ma sens i warto jest robić to, co się ma w sercu, niekoniecznie iść na kompromisy i dlatego dla mnie jest to dosyć taka też ważna piosenka.
Sam piszesz teksty? Wszystkie?
Zdarza mi się pisać samemu teksty, ale ten utwór napisałem wspólnie z Weroniką Gabrielczyk. Ona jest też producentką, która między innymi z Roxaną Węgiel współpracuje. Świetna wokalistka też z Trójmiasta. Pisze świetne teksty, świetnie produkuje i zaoferowała się, że mi pomoże z kilkoma tekstami, więc razem siedliśmy i napisaliśmy Podajcie mi wodę.
Planujesz teraz jakieś większe wydawnictwo oprócz singla, jakąś płytę?
W dzisiejszych czasach z tymi płytami to jest trochę problem, bo wszystko bazuje na singlach, nikt nie kupuje fizycznych nośników i ciężko to zdefiniować, że tak, teraz w tym roku wyjdzie płyta i to będzie coś ważnego. Ja się raczej skupiam na piosenkach, które chcę wydawać jak najczęściej, ale na pewno te piosenki w którymś momencie zamkną się w krążek i to jest już bliżej niż dalej, ale kiedy to będzie, to ciężko mi stwierdzić.
Może po prostu będzie to wtedy folder w jednym z portali, gdzie słuchamy muzyki i nazwiesz to płytą. Takie czasy.
To właśnie chyba wydaje mi się, że to w tę stronę idzie.
To jest łatwiejsze niż wydanie płyty? Takie wrzucanie po jednym kawałku na portale?
konsumpcjonizm w dzisiejszych czasach to zdeterminował, a czy to jest łatwiejsze? Nie jest to łatwiejsze, bo trzeba jeszcze więcej treści produkować i nie można się skupić nad jakością, żeby to było wycackane, wyszlifowane, tylko po prostu rynek chce już, kolejna. I czasami to jest niestety kosztem jakości, ja staram się, żeby to nie było kosztem jakości, ale łatwiej by mi było nagrać całą płytę, wydać 3 single, niż wydać 8 singli i całą 10-utwórową płytę. Takie mamy czasy i nie ma co się z nimi kłócić. Trochę trzeba im stawić czoła, ale złoty środek. Ja jestem z znak zodiaku waga i to jest cały czas w moim życiu też.
Gościem programu był muzyk, wokalista, ekonomista, eksradiowiec Adam Kalinowski.
Pozdrawiam słuchaczy i do zobaczenia na koncercie.
Podlaskie charaktery.